Dzień dobry, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się nawykami biednych oraz bogatych. Natomiast chciałem Wam od razu zwrócić uwagę, w zasadzie zaznaczyć konkretnie, że jak dla mnie bogactwo bądź bieda to nie jest to samo co stan naszego konta, stan posiadania, stan aktywów. Jest to bardziej stan umysłu. Dlatego, że możemy mieć osobę, która na skutek ciężkiej pracy, w efekcie ciężkiej pracy, doszła do czegoś, zbudowała firmę, stała się osobą majętną. Chwilę później, na przykład w wyniku jakiejś niefajnej sytuacji, zdrowie mogło się zawalić, zatargi z urzędem skarbowym, można było przejść przez bankructwo, później znowu można było się odbudowywać. Czyli mamy osobę, która zaczyna od zera, dochodzi do wielkich pieniędzy, później spada do zera i znowu dochodzi do wielkich pieniędzy. Czy to znaczy, że mentalność takiej osoby się zmieniła? Nie. To jest raczej przykład, że można mieć twardą mentalność, mentalność zwycięzcy, mentalność bogatej osoby, a mimo wszystko przez jakiś czas można nie mieć nic na koncie. Tak samo uważam, że można osobę bogatą nazwać osobę, która nie jest majętna, ale za to bardzo dużo przeżyła i doświadczenia sprawiają, że miło nam się rozmawia z taką osobą, że możemy czerpać garściami prawdziwą wiedzę czy doświadczenia. Nim przejdziecie dalej, myślę, że moglibyśmy się zatrzymać w tym momencie i każdy z Was, jeżeli nie widział, to powinien obejrzeć. Jeżeli widział, to powinien obejrzeć jeszcze raz dwa filmy. Pierwszym z nich jest Choć goni nas czas, bądź z angielskiego The Bucket List. Historia dwóch osób, które trafiły do szpitala, do tego samego pokoju. Właściciela szpitala, osoby niesamowicie majętnej oraz mechanika samochodowego, który w zasadzie był przez całe życie osobą postrzeganą jako osoba biedna, ale ich doświadczenia się stykają i mądrość bije zarówno od jednego, jak i od drugiego. Innym przykładem może być W pogoni za szczęściem, The Pursuit of Happiness, autentyczna historia człowieka, który no, dużo przeżył. Nie będę Wam opowiadał filmu, bo każdy go powinien tak naprawdę obejrzeć. Innymi słowy, bo są między nami osoby bogate, które mają nawyki biednych i odwrotnie. Może mieć osobę biedną, która ma mentalność zwycięzcy, mentalność osoby bogatej. Ja wiem, że ja w tym odcinku będę trochę generalizował, wiele rzeczy się nie zgadza, natomiast chcę Wam zwrócić uwagę po prostu na pewne procesy, na pewne nawyki, dzięki czemu możemy dostrzec w nas jakieś słabe punkty, wady. Dzięki czemu możemy je później poprawić. Przechodzimy zatem do nawyków biednych ludzi. Pierwszym z nich jest problemy z oszczędzaniem. Biedne osoby często nie oszczędzają. Uzasadnienie zazwyczaj jest to proste: za mało zarabiam. Prawda jest taka, że nieważne ile te osoby by zarabiały, zawsze będą mieli problem z oszczędzaniem. Moim zdaniem nie jest problem w zarobkach, tylko w podejściu do życia. Moi dziadkowie, odkąd pamiętam, zawsze mieli oszczędności i dzielili się z nimi z kim mogli. Ich oszczędności w porównaniu do wielkości emerytur były naprawdę imponujące. Natomiast większość ludzi wydaje, bo dominuje takie podejście: mam, to wydam, a co tam, stać mnie, pokażę się. Po co oszczędzać? Żyjmy tu i teraz. Poza tym wydajmy, bo przecież to jest patriotyczne. Wydając, wspieram gospodarkę i tak dalej. I to jest problem właśnie, dlatego że dzięki temu osoby biedne są bardzo często zależne od systemu, od tego, co zdecydują urzędnicy. Biedne osoby uważam, że często mają niską samoocenę i często rekompensują to sobie gadżetami. Omawiałem Wam kwestię mojej znajomej, która nim kontrakt się zrealizował, już planowała, jak sobie Jaguara kupi, koniecznie z czerwoną tapicerką. Wiele osób ma drogie gadżety, na które powiedzmy pracuje 2 czy 3 tygodnie. Nie wiem, czy to jest po prostu uwielbienie do gadżetów, czy to jest jakaś forma podbudowania się. Mam super zegarek, dzięki czemu jestem postrzegany przez innych jako trochę lepsza osoba. Wydaje mi się, że to wynika troszkę z niskiej samooceny. Problem jest taki, że wiele osób się nawet nie stara zbudować oszczędności. Mam, więc wydam. Co więcej, wiele osób wydaje, nawet jeśli nie ma. Przecież mamy w Polsce drugie miejsce zaraz po Meksyku pod względem rozbudowy systemu pożyczek tak zwanych chwilówek. Nigdzie na świecie chwilówki nie są tak popularne. Na pierwszym miejscu jest Meksyk, na drugim miejscu jest Polska i to jest przerażające. Mój informatyk, grafik, który robi większość serwisów, które używacie, kiedyś pracował w firmie, która udzielała pożyczek i podzielił się z nami no, zatrważającym doświadczeniem. Ludzi nie interesowało procentowanie pożyczek. Liczyły się tylko te 2 czy te 3 tysiące, które dostaną dzisiaj, dzięki którym kupią sobie, nie wiem, nową plazmę, czy gadżet, czy coś innego. Swoją drogą tego typu podejście cechuje, myślę, że 70% społeczeństwa. Kiedyś, dawno temu przeprowadzono pewien eksperyment. Dzieciom zaoferowano jedno ciastko od razu, bądź dwa ciastka za kilkadziesiąt minut. 30% dzieci tylko zdecydowało się poczekać. Dostaniesz dwa ciastka, ale musisz poczekać. Dostaniesz jedno tu i teraz. 70% dzieci wybrało tu i teraz. Jedno. 30% zdecydowało, że poczeka. Po kilkunastu latach skontaktowano się z tymi ludźmi, przeprowadzono wywiady i okazało się, że dzieci, które potrafiły poczekać, radziły sobie w życiu dużo lepiej, osiągały dużo lepsze wyniki na uczelniach, na uniwersytecie, ich sytuacja finansowa była lepsza. Innymi słowy, nauczmy się czekać, nauczmy się cierpliwości, bo ona zazwyczaj pomaga. Tutaj na przykład mogę przytoczyć case mojej działki, którą kupiłem po to, żeby się budować, ale po tym, jak jej cena wzrosła niemalże trzykrotnie, no nie, przepraszam, dla mnie trzykrotnie, później jeszcze doliczyłem prowizję agencyjną, okazało się, że ja tą działkę sprzedam. Odroczyłem w czasie korzyść, jaką było mieszkanie w domku jednorodzinnym zamiast w bloku, ale w imię wyższego standardu życia w przyszłości. Kolejnym case'em, który moim zdaniem cechuje ludzi biedne, jest kupowanie na pokaz. Po co mam wynajmować mieszkanie? Nie będę wynajmował mieszkania. Wynajmują mieszkanie tylko biedni, ci, których nie stać. Niestety, ale w Polsce jest takie przekonanie. Mój sąsiad ma telewizor 50-calowy, więc ja kupię 60-calowy. Zarobiłem wystarczająco dużo, więc kupię samochód. A skoro mi nie stać na kupienie go za gotówkę, to wezmę go najlepiej w leasing. Kiedy doszło do zamknięcia gospodarki, mieliśmy w Polsce prawdziwy wysyp luksusowych samochodów, ofert przejęcia leasingu luksusowych samochodów. To pokazuje, jak bardzo ludzie ślepo idą w konsumpcję. Czyli jeżeli firma mi się rozwija, to lecę po bandzie, korzystam z życia na całego. Jeżeli tylko przychodzi lockdown, to nagle okazuje się, że nie stać mnie na pokrycie wysokich kosztów czy to życia, czy funkcjonowania firmy. W Polsce jest też takie przekonanie, że samochód je określa na status materialny. Moim zdaniem samochód fajny jest metodą na poprawienie chyba niskiej samooceny. Panuje zresztą też takie przekonanie, że ludzie chcą sobie kupić samochód, teoretycznie ich na nich nie stać do czasu, kiedy uzmysłowią sobie, że wrzucą go sobie w koszty. Więc kupię sobie lepszy samochód, bo wrzucę go w koszty, odpiszę sobie VAT. Tylko odpisując sobie VAT, odpisując sobie część dochodówki, zaoszczędzimy powiedzmy 30%. Nawet nie wiem, czy w Polsce można cały VAT odliczyć, czy nie, bo nie korzystam z tego typu rozwiązań. Ale powiedzmy, to jest tylko pozorna oszczędność. Zaoszczędzę 20%, a pozostałe 80% to jest tak naprawdę naszym kosztem. Bardzo często też dochodzi do sytuacji, gdy ludzie zbyt szybko się bogacą. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, że ludzie się bogacą, wykorzystując swoje talenty, jak na przykład w przypadku sportowców. Problem jest taki, że bardzo często rozwój emocjonalny zostaje bardzo daleko w tyle za rozwojem finansowym, czyli zarabiam gigantyczne pieniądze, do których tak naprawdę nie dorastam. I to jest problem wielu sportowców. Mieliśmy case na przykład Mike'a Tysona, który w historii zarobił ponad 500 milionów dolarów. Bardzo często dochodziło do sytuacji, gdy kupował sobie od tak po prostu 10 Mercedesów S-klasy i rozdawał je znajomym. To jest skrajny przykład, ale przerażające jest to, że aż 60% koszykarzy grających w NBA, zarabiających horrendalne pieniądze, deklaruje bankructwo, ogłasza bankructwo w ciągu 5 lat od zakończenia kariery. Nie wiem, jaki odsetek deklaruje łącznie chociażby raz w życiu, ale 60% czyli 6 na 10, pozbywa się wszystkich pieniędzy, traci wszystkie pieniądze zaledwie w ciągu 5 lat. Czemu tak się dzieje? Bo spadają w spirale myślenia. Mam, więc zarobiłem. Zarobiłem, więc nie będę oszczędzał. Stać mnie na to. Zasłużyłem na te pieniądze. I tym samym zaczynają się super samochody, super domy, jedne, drugie, trzecie, prywatne szkoły, kluby jeździeckie, samoloty, jachty. I z czasem przyzwyczajamy się do skrajnie wysokiego standardu życia, kasa się kończy, no i okazuje się, że zaczynamy od nowa. I to jest problem. Pamiętam, miałem takich znajomych dobrych, czteroosobowa rodzina, żyli zawsze od do. Kredyty, dwa hipoteczne, czasami kredyty na gadżety, dwa samochody, dwa motocykle. Bo mamy, no przecież pracujemy. Czyli cztery środki transportu na dwójkę dorosłych osób. Zero oszczędności. A wręcz powiedziałbym, że chyba jednak w niektórymś momencie ujemna wartość netto, kiedy doszło do eksplozji na przykład kredytu frankowego. Kolejny taki aspekt w moim odczuciu osoby biednej to jest podejście do pracy. Wiele osób stwierdzi, że skoro mało zarabia, to po co się starać? Nie będę się starał, skoro i tak mnie szef nie docenia. I to jest moim zdaniem typowe dla biednych właśnie osób. Zamiast się postarać, zamiast zdobyć kwalifikacje, pokazać, że jestem wart czegoś, bądź po prostu postarać się o lepszą pracę, to stawiamy się automatycznie w roli poszkodowanego. Taka mentalność nie pozwala stać się efektywnie bogatym czy bogatym finansowo. Drugi case, mi się należy. Mi powinni coś dać. Jest wielka niesprawiedliwość. Mi jest źle, bo taki jest świat. Nie, mi jest źle, bo się nie staram. Mnie na przykład do furii doprowadza takie podejście. Mi się należy. W drugą stronę też trzeba powiedzieć, są oczywiście przedsiębiorcy, którzy na przykład przesadnie próbują zaoszczędzić na wszystkim, stwarzając złe warunki pracy, ale to są kiepscy przedsiębiorcy. To są przedsiębiorcy, którzy rzadko kiedy do czegoś dochodzą. Albo jeżeli dochodzą do czegoś, to jest to kosztem ogromnej ilości wykorzystywanych pracowników. Jeżeli nie odbije się to na nich finansowo, to uważam, że odbije się to na nich w inny sposób. Kolejny aspekt to są uzależnienia. Wiele tak zwanych mentalnie biednych osób popada w uzależnienia i sporą część wypłaty wydaje na przykład na papierosy. Jeżeli przyjmiemy, że jedna paczka kosztuje 15 zł, to miesięcznie na papierosy osoba paląca jedną paczkę dziennie, a co niektórzy, którzy palą dwie, wydają 450 zł. Najniższa krajowa to jakieś 2100 zł netto. Czyli wydając 450 zł na same papierosy, wydajemy aż 21% naszych wszystkich dochodów netto, zakładając, że zarabiamy minimalną krajową. Do tego oczywiście trzeba doliczyć zapalniczki, jakieś gumy do rzucia. O utracie zdrowia nie wspomnę. 21% tylko i wyłącznie na jeden głupi nawyk, który jest skrajnie negatywny. Wydaje mi się, że też biedni ludzie wolą pozostać w jakimś swoim zamkniętym gronie. Pozwolą pozostać w jakiejś strefie komfortu, bo tu się dobrze czują. Ale to w naturalny sposób sprawia, że ciężko jest nam ruszyć się do przodu. Zmienić pracę. Może zaryzykować coś. Will Smith, bardzo mądra osoba, kiedyś stwierdził: atakuj wszystko, czego się boisz. Ja na przykład miałem kolegę na studiach, który panicznie bał się wysokości, bał się latać. W pewnym momencie, kiedy się rozwiódł, stwierdził, muszę pokonać jakieś swoje lęki. Wziął na tapetę największy z lęków i został zawodowym pilotem. Dzięki czemu, przełamując swój największy lęk, wzmocnił bardzo samoocenę swoją. Stał się bardziej pewnym w życiu, co na pewno przełożyło się później na poprawę jakości życia. Osoby biedne są przyzwyczajone do tego, jak jest dzisiaj. Boją się zmian. Część z nich wolałaby, żeby każdy dzień wyglądał dokładnie identycznie. Wstaję, jem co chwilę te same kanapki, idę do pracy, wracam, włączam telewizor, idę spać. To jest straszne. Swoją drogą, jak wspomniałem o telewizji, biedne osoby spędzają na oglądaniu telewizji bardzo dużo czasu. Osoby bogate czytają książki. Kiedyś padła mi do głowy pewna statystyka, nie wiem czy ona jest prawdziwa, ale wynikało z niej, że Żydzi, którzy są świetnie wyedukowanym finansowo narodem, czytają średnio 54 książki rocznie. Wychodzi jedna książka tygodniowa. Wydaje mi się, że te statystyki są przesadzone, ale nawet gdyby były powiedzmy przesadzone pięciokrotnie, to redukując je o 80%, dochodzimy powiedzmy do 11 książek rocznie. Ile książek czyta przeciętny Polak? Chyba mniej niż jedną. Za to wszyscy mają subskrypcję HBO, Netflixa czy innych telewizji. Przeciętny Polak przecież nie wyobraża sobie życia bez telewizji, która ogranicza go intelektualnie i wręcz kieruje go w jedyny właściwy sposób myślenia. Osoby biedne też obawiają się konkurencji. Ja do dzisiaj pamiętam taką sytuację, kiedy ja już byłem na w zasadzie końcu studiów. I poszedłem na jakiś egzamin do ludzi z Wydziału Prawa. I ja studiowałem zarządzanie i większość u mnie to byli naprawdę mega fajni ludzie, mimo że mało czasu miałem, bo bardzo rzadko bywałem na uczelni, ale tam mnie zszokowało to, jak ci ludzie podchodzą do siebie. Tam nie było żadnej współpracy pomiędzy studentami prawa. Oni wiedzieli, że muszą utrudniać sobie wzajemnie życie, bo są dla siebie potencjalnymi konkurentami w przyszłości. Im więcej osób ukończy studia prawnicze, tym więcej pójdzie na aplikację. Im więcej pójdzie na aplikację, tym więcej będzie prawników. Im więcej będzie prawników, tym większa konkurencja i gorsze zarobki. To jest chore. Ci ludzie nie byli w stanie z takim podejściem zbudować żadnych relacji, a to relacje międzyludzkie są ważniejsze od pieniędzy. Jak są odpowiednie relacje, pieniądze same przychodzą. Mam wrażenie, że wiele takich negatywnych zachowań bierze się po prostu ze strachu. Ci ludzie się boją, że ktoś może być lepszy od nich. To jest tak samo jak z ludźmi, którzy próbują nas zakrzyczeć. Oni nie chcą słuchać. Mam wrażenie z obawy przed tym, że ktoś może powiedzieć coś mądrzejszego od nich. To samo tyczy się otwartości na krytykę. Samo środowisko, w którym dorastamy, jest niezwykle ważne. Mówi się, że jesteśmy średnią pięciu osób, którymi się otaczamy. Jest w tym coś naprawdę dużego. Dlatego tak bardzo staram się otaczać osobami pozytywnymi, mądrymi, od których jestem w stanie się pewnych rzeczy nauczyć i jednocześnie dystansuję się od ludzi toksycznych. Hazard jest jeszcze często kwestią ludzi, powiedziałbym, ubogich mentalnie. Są osoby, które sporą część swojej pensji przegrywają na automatach, co doprowadza do jakichś później tragedii rodzinnych. Jest wielu na przykład sportowców, którzy są uzależnieni od hazardu. Ludzi, którzy nie dorośli do dużych pieniędzy. Artur Szpilka, jak to jego trener go kiedyś nazwał, bokserzyna o umyśle pięciolatka. Człowiek, który na automatach przegrał 400 tysięcy złotych. Przypuszczam, że przegrał jeszcze więcej. Ale do takich rzeczy dochodzi, jeżeli człowiek nie dorasta do pieniędzy. Ja nie mówię, że hazard jest w 100% zły. Sam będąc w Vegas poszedłem do kasyna, ale z założeniem, że potraktuję to jako przygodę. No, przegram 100 dolarów, co z tego? Tak jakbym poszedł na dobrą kolację. Tu mam kolację, tutaj mamy rozrywkę. Swoją drogą w odcinkach odnośnie psychologii pokazywałem, że jeżeli ktoś potrzebuje koniecznie wrażeń, to niech nie szuka ich w inwestycjach. Nie lepiej pójdzie do kasyna, ale przegra jakieś drobne pieniądze. Niech potraktuje to jako rozrywkę, ale drobne, ale nie kilkaset tysięcy. Kiedy rzeczywiście traktujemy kasyno czy hazard jako możliwość wzbogacenia się, to jest to już ostatni moment, żeby się z tego wycofać. Radykalne myślenie. Niedopuszczanie innej myśli. Coś, co jest tak powszechne w Polsce. Jedni są za PO, drudzy są za PiS. Ludzie nie szanują prawa do innych argumentów. Jest takie piękne powiedzenie: mogę się z tobą nie zgadzać, możemy walczyć na argumenty, ale do końca będę bronił twojego prawa do własnej oceny, do własnego zdania. Tymczasem wiele osób uważa, że jeżeli nie jesteś za tą samą partią, co ja, to nie będę z tobą w ogóle rozmawiał. Tragedia. Ale do takich podziałów czasami doprowadza właśnie telewizja, od której są uzależnione osoby biedne mentalnie. Przeszliśmy przez tę część, powiedziałbym, trochę dołującą. Teraz czas na tą lepszą część, nawyki ludzi bogatych. Pierwszym elementem ludzi bogatych, który to w zasadzie charakteryzuje ludzi bogatych, jest nauka na błędach. Bogaci ludzie, w sporej części przedsiębiorcy, często kalkulują ryzyko, zagrożenia, potencjalne korzyści i dopiero na tej podstawie działają. Staram się uczyć na błędach. Nie mnożą problemów, tylko zazwyczaj szukają rozwiązania. Ja na przykład bardzo cenię u siebie w firmie osoby, które kombinowały bardzo w liceum czy na studiach. Innymi słowy, potrzebuję kombinatorów, dlatego że kombinatorzy dużo szybciej dostosowują się do otoczenia. To jest tak jak z tym case'em pracowników Sony. Wymyślcie nam jakiś ciekawy produkt na bazie naszej technologii. Tego typu osoby ja na przykład bardzo wysoko cenię, w przeciwieństwie do osób, które miały super wyniki na studiach czy w szkole średniej. Bo dzisiejsza na przykład nauka jest oparta na wbiciu do głowy pewnych schematów, a później odtworzenie ich na egzaminie. Nie na szukaniu prostszych metod znalezienia rozwiązania. Większość z Was jest tutaj osobami, które starają się edukować po to, żeby w przyszłości na przykład rozwiązywać problemy. Jak zainwestować pieniądze, jak uniknąć pułapek. Mimo, że pamięć inwestorska sięga nie dalej niż 2 lata wstecz. Kolejny element to jest inwestowanie nadwyżek finansowych. Czyli przede wszystkim inwestowanie pieniędzy po to, żeby zadbać o naszą przyszłość. Biedni nie inwestują, bo po prostu tych nadwyżek nie mają. Nawet jeżeli dobrze zarabiają, to przejadane są te pieniądze po prostu na bieżąco. Innymi słowy, osoby majętne mentalnie gromadzą aktywa, a nie zobowiązania. Majętne osoby też bardzo często podróżują. To się wszystko ładnie spina, dlatego że doświadczenia oraz przeżycia są dla wielu osób cenniejsze od przedmiotów. Poza tym podróżowanie, ale mówię o prawdziwym podróżowaniu, a nie jedziemy do hotelu i zamykamy się w złotej klatce, niesamowicie poszerza nasze horyzonty i pozwala na spojrzenie z daleka. Jeden na przykład z moich przyjaciół, fantastyczny notariusz, chodząca encyklopedia, kiedy stwierdził, że raz do roku idzie w góry, albo sam, albo z jakimś kumplem, po to, żeby nabrać perspektywy do życia, po to, żeby pozostać ciągle na ziemi, zobaczyć, jaki jestem mały w porównaniu do natury. Osoby majętne też poszukują okazji. Nie zdają się tylko i wyłącznie na to, co przyniesie los. Nie czekają. Szukają po prostu okazji i zazwyczaj ją wykorzystują. Tak samo uparci idą do celu. Jeżeli chcą skończyć studia w 4 lata, to je kończą. Jeżeli chcą zbudować firmę, to zasuwają po prostu po 10-12 godzin. Jeżdżą na różnego rodzaju kursy, chcą cię szkolić. Szukają, innymi słowy, i motywacji do życia, i do wiedzy, która sprawi, że ich życie będzie po prostu prostsze. Wiedzą, czego chcą i dążą do celu. Motywacja jest tym, co bardzo odróżnia ludzi biednych od bogatych. Ludzie biedni zazwyczaj potrzebują motywacji do pracy, jaką jest miesięczne wynagrodzenie, bądź szef, który po prostu im wystawi kiepską ocenę, bądź ich zwolni. Osoby bogate zazwyczaj mają motywację wewnętrzną. Moją motywacją do pracy jest tworzenie dobrego kursu. Po to wstaję codziennie. Moją motywacją do pracy jest tworzenie fajnej firmy, w której odnajdują się moi pracownicy. Moją motywacją jest stworzenie otoczenia, które sprawi, że sytuacja finansowa moich pracowników znacząco się poprawi. Moją motywacją jest wysłanie kolejnych 100, 200 czy 500 tysięcy do pajacyka, bo wiem, że to jest jakiś fajny cel. Nie potrzebuję nikogo nad sobą, kto będzie stał z bacikiem czy z marchewką i będzie mnie motywował w ten sposób. Ludzie majętni też bardzo często koncentrują się na tworzeniu czegoś. To może być budowa firmy, budowa usługi, budowa fantastycznego projektu, czegokolwiek. Dlatego, że budując coś, budujemy własną wartość, poprawiamy samą ocenę, która nam daje więcej pewności siebie. Budowanie pewności siebie jest niczym budowanie naszej wartości netto. Konsumując dla odmiany, co jest cechą osób biednych, zapewniamy sobie chwilowy dopływ endorfin. Wow, mam nowego iPhone'a, wow, mam smartwatcha nowego, czy inny gadżet. Wrzućcie filmiki sobie na przykład na YouTubie, zobaczcie, jak wygląda Black Friday w Stanach Zjednoczonych. Albo kto czeka w kilkugodzinnych kolejkach na mrozie po to, żeby wejść do sklepu, żeby kupić, nie wiem, jakiś najnowszy produkt. Jak się ci ludzie zachowują? Kolejny aspekt, zarządzanie czasem. Ja na przykład jestem bardzo świadomy moich ograniczeń. Wiem, że najlepsze nagrania jestem w stanie zrobić, powiedzmy, do godziny drugiej. I tak staram się ułożyć dzień, żeby ta najbardziej wymagająca intelektualnie pracę, nieważne, czy to jest nagranie webinaru, przygotowanie czegokolwiek, czy przejrzenie jakichś analiz, żeby wykonywać wtedy, kiedy mój mózg jest najbardziej przygotowany do ciężkiej pracy. Czyli znam swoje ograniczenia. Biedne osoby odkładają wiele rzeczy najpóźniej. Ach, nie nauczę się tego języka na razie. Na razie mi nie jest potrzebny. Zajmę się tym jutro, za miesiąc. Zawsze się znajduje jakaś po prostu wymówka. A to, co jest tam potrzebne, to jest pewna systematyczność i konsekwencja w działaniu. Samodoskonalenie się to jest kolejny aspekt, bardzo, bardzo ważny. Kiedyś po wykształceniu szliśmy na uczelnię. Dzisiaj nie trzeba kończyć uniwersytetu. Mamy książki w kilku językach, mamy automatyczne programy tłumaczące e-booki z języka angielskiego, hiszpańskiego czy innych języków, może to być chiński, na język polski. Dzięki cyfryzacji mamy dostęp do wiedzy, o której nasi rodzice mogli pomarzyć 15 czy 20 lat temu. Na YouTubie jest mnóstwo kursów, z których możecie wyciągnąć błyskawicznie prawdziwą wiedzę, dzięki której poszerzycie swoje horyzonty, a może wpadniecie na jakiś genialny pomysł, który pozwoli Wam stworzyć wkoło niego może firmę jakąś przyszłą. Osoby majętne to są też osoby, które kupują dobrej jakości produkty i usługi. Kiyosaki kiedyś stwierdził, nie stać mnie na przeciętnych księgowych i doradców podatkowych i w pełni się z tym zgadzam. Jeżeli mam jakąś sprawę do załatwienia, biorę do tego dobrego prawnika. Kiedyś okazało się, że ktoś kupił jednego e-booka mojego, po czym kilkanaście czy kilkadziesiąt sztuk sprzedawał po prostu na Allegro. Przekazałem sprawę mojemu prawnikowi, który bardzo brutalnie to załatwił, ale poszedł przykład w świat. Dzięki czemu wiem, że tego typu sytuacje nie będą się powtarzać. Analogicznie z księgowymi. Wiem, że powierzając moje sprawy Mateuszowi Tomczykowi, mogę być o to spokojny, bo mam za sobą dobrych ludzi. W pierwszej części kursu opowiadałem Wam o case'ie mojego dziadka, któremu w wieku 70 kilku lat Urząd Skarbowy stwierdził, że musi zapłacić 75% podatku, bo wydał więcej pieniędzy niż rzekomo zarobił i żadne tłumaczenia nie dały, no nie docierały do urzędników. Przegrana w pierwszej, drugiej, trzeciej instancji, aż wreszcie sprawa trafiła błyskawicznie do NSA. Sprawa była zaledwie po 2 miesiącach od wyroku w USA, czy tam wcześniejszej instancji. Ale dlatego, że miałem dobrego doradcę podatkowego. Gdyby miał przeciętną osobę, to dziadek mógłby rzeczywiście nie doczekać sprawiedliwego wyroku. Tu jest właśnie różnica pomiędzy przeciętnością a jednostkami wybitnymi. Innymi słowy, nie stać mnie często na przeciętność. Tak samo jest z kupowaniem taniej odzieży. Możemy kupić buty za 50 zł, które nam się po tygodniu rozwalą. Możemy wydać 400 zł i używać ich 5 lat czy więcej. Wyciskarkę do soków mam już chyba od dekady, ale kupiłem porządną z szwajcarskiej marki, bo wiedziałem, że mam dożywotnią gwarancję. A skoro ktoś mi daje dożywotnią gwarancję albo 15-letnią, nie jestem już teraz pewny, to znaczy, że jest to produkt, który mi się nie zepsuje i się nie psuje do dzisiaj. Kolejny element to jest otwartość na ludzi mądrzejszych od nas. To, co powtarzałem wielokrotnie, otaczajcie się ludźmi mądrzejszymi od Was. To możemy realizować w różny sposób. Możemy zatrudnić takich ludzi. Możemy pojechać na jakieś szkolenie, na jakąś integrację. Kuba niedawno, Midel, był ze swoją ekipą rentierów u mnie na Majorce. tych ekipy 30-40 osób, powiedziałbym, 5 to są osoby, od których naprawdę można było dużo się nauczyć. I to takiego prawdziwego doświadczenia życiowego. Tacy ludzie są wkoło nas, tylko musimy ich dostrzec i być otwarci na nich. Kolejny element. Ludzie bogaci rozumieją magię procentu składanego. Nie będę tu wchodził w szczegóły, bo na ten temat nagrałem cały oddzielny odcinek i tam wam pokażę, co dla mnie oznacza właśnie magia procentu składanego. Mówi się, że jesteśmy tym, co jemy, i zgadzam się tutaj w 100%. Ludzie majętni jedzą, żeby żyć. Ludzie biedni żyją, żeby jeść. Kiedyś na przykład widziałem taki filmik, chyba z którymś wiceprezydentów Stanów Zjednoczonych, bądź którymś z ważniejszych urzędników, ktoś ich zaprosił na hamburgera. Widziałem, z jakim obrzydzeniem ten człowiek na to spojrzał. Dlatego, że ludzie, którzy są na odpowiednim poziomie, nie jedzą śmieciowego jedzenia. Nie zapychają się bułkami pełnymi glutenu, bułkami zrobionymi z mąki, z genetycznie modyfikowanych zbóż, z mięsem pełnym antybiotyków. Ludzie po prostu jedzą świństwo, a później dziwią się, że ich organizm funkcjonuje jak funkcjonuje. Ostatnio bardzo mi się podobał case Ronaldo, który po prostu z obrzydzeniem spojrzał na kolę i ją odstawił. 2 razy do roku może wypije kolę, bo ją po prostu lubię. Ale wiem, jak negatywnie ona wpływa na organizm. Innymi słowy, osoby majętne, zwłaszcza mentalnie, dbają o siebie, bo wiedzą, że to, co jedzą, to, jak traktują swoje ciało, będzie miało bezpośredni wpływ na to, jak się czują. Medytacja, kolejny aspekt. Dbajmy o rozwój duchowy. Wiele osób się z tego śmieje. Śmieje się z medytacji, śmieje się ze stanu umysłu, z mantr. Tymczasem śmieją się zazwyczaj dlatego, że tego kompletnie nie rozumieją. Nie wiem, jak można wyszydzać coś, czego się na przykład nie spróbowało w życiu. A chyba nie przestrzelę, jeżeli powiem, że może medytację uprawia regularnie 5% społeczeństwa, a spróbowało może 15%. Ale medytacja, wyciszenie się naprawdę pomaga w wielu rzeczach. Dobrze rozplanowany odpoczynek jest niesamowicie ważną rzeczą, bo pozwala nam naładować akumulatory, pozwala odciąć się od życia, pozwala docenić to, co nam życie przynosi i po prostu być szczęśliwym. To, jak się posługujemy telefonem, też dużo o nas mówi. Dla mnie telefon jest narzędziem pracy. Jest niemalże złem koniecznym. Ja na przykład telefonu nie przyłożę do ucha, tak jak człowiek, którego tutaj widzicie, bo wiem, że po 20 sekundach zostanie uszkodzona bariera krew-mózg. O tym znowu będę mówił w dziale poświęconym zdrowiu. Ale dla mnie telefon jest narzędziem, a nie zabawką, która, nie wiem, służy do grania czy do przeglądania informacji, co wrzucili moi znajomi w social mediach. Kolejnym elementem, który odróżnia ludzi bogatych od biednych, jest podejście do zarabiania, a w zasadzie unikanie chciwości. Ja wielokrotnie spotykałem się z ludźmi majętnymi, którym zależało na tym, żeby druga strona była naprawdę zadowolona z transakcji. Czyli ludzie dążą do sytuacji win-win, zarówno na linii firma, konsument, jak na linii pracodawca, pracownik, jak właściciel jednej firmy i kontrahent. Dlatego, że tego typu zachowanie buduje długoterminowe relacje, które są ważniejsze niż krótkotrwałe korzyści. Czy zarobię na czymś 100 czy 120 tysięcy. Nie ma różnicy. Ważne są długoterminowe cele, perspektywy i relacje. Jeżeli chodzi o nasze nawyki, jest wiele rzeczy, które możemy zmienić. Ja na przykład mam jedną znajomą, nazywam ją moją ulubioną czarownicą, o której wspomnę znowu w kolejnym dziale. Poza tym, że potrafi niemalże bezdotykowo ustawić kręgosłup, to ma jeszcze mnóstwo zdolności. Pomogła co najmniej 10 osobom z mojego doświadczenia pozbyć się pewnych traum z przeszłości, które dołowały ich na poziomie podświadomych, z rzeczy, których nie zdawali sobie sprawy. Rzeczy, które sprawiały, że były nieśmiałe, miały niższą samoocenę, tym samym trudniej było się otworzyć i miały naturę biednej osoby. Tego typu pomoc, jeżeli się na nią otworzymy, sprawia, że możemy zmienić swoją mentalność. Will Smith natomiast, wcześniej wspominałem o nim, wielokrotnie podkreślał, że jeżeli się czegoś boi, to od razu to atakuje. nie daje się paraliżować poczuciu strachu. Kolejną niesamowicie mądrą osobą z osób znanych, które widzimy na ekranie, jest dla mnie Keanu Reeves. Człowiek, który przez swoje bardzo ciężkie doświadczenia w życiu przeszedł pewnego rodzaju, nie wiem czy ewolucję, czy nie, ale zacytuję wam tylko kilka jego wypowiedzi, sami ocencie. Pieniądze nic dla mnie nie znaczą. Zarobiłem dużo pieniędzy, ale chcę się cieszyć życiem i nie stresować się budowaniem konta bankowego. Dużo rozdaję i żyję skromnie. Wszyscy wiemy, że zdrowie jest o wiele ważniejsze. Klucz. Ludzie kompletnie nie doceniają zdrowia, koncentrując się tylko na budowie firmy. A to zdrowie jest tak naprawdę tym, na czym nam najbardziej powinno zależeć. Kolejny cytat. Każda walka w twoim życiu ukształtowała cię na osobę, którą jesteś dzisiaj. Bądź wdzięczny za ciężkie czasy. One mogą cię tylko wzmocnić. W 100% się zgadzam z tym. Ja na przykład miałem bardzo lekkie życie w liceum i bardzo ciężkie, kiedy zaczęły się studia. Ze względu na to, że diametralnie się zmieniła sytuacja finansowa mojej rodziny. Wiem, że dzisiaj nie byłbym w tym miejscu, gdybym miał tak lekkie życie, jakie miałem w liceum. I dzisiaj z perspektywy czasu jestem wdzięczny za taką lekcję. Kolejny cytat. Czasami wrogowie są najlepszymi nauczycielami. Ludzie mogą uczyć się na swoich błędach. Zniszczenie czasami oznacza odrodzenie. Dokładnie. Każda trudna sytuacja sprawia, że budzimy się bogatsi o doświadczenia, twardsi, bardziej otwarci na to, co przynosi los. Poszukajcie jeszcze cytatów Keanu, bo jest ich mnóstwo, jest niesamowicie mądrą osobą. Kolejny na przykład, kolejna osoba z tych znanych osób, które widzicie, to jest Mark Wahlberg. Ja na przykład Markiem się zainteresowałem w pewnym momencie, kiedy usłyszałem, że u niego prysznic trwa 90 minut. Ktoś stwierdzi, Boże, co za pierdoła, kto będzie siedział 90 minut pod prysznicem? Wiecie czemu? Ja od zawsze miałem, wszędzie gdzie mieszkałem, deszczownicę. I zastanawiałem się wielokrotnie, czemu mi najlepsze pomysły przychodzą pod prysznicem. Swojego czasu brałem gdzieś telefon blisko, że jeżeli mi przyjdzie do głowy jakaś fajna myśl, żebym mógł to od razu nagrać, zapisać, utrwalić. Później się okazało, czytając jakąś książkę, że woda z deszczownicy, kapiąc mniej więcej na środek naszej głowy, stymuluje nasze układy odpowiedzialne za intuicję oraz kreatywność. Właśnie dlatego w moim przypadku najlepsze pomysły dosłownie wpadały mi pod prysznicem. Często było tak, że kiedy nie mogłem znaleźć jakiegoś rozwiązania ciężkiej sytuacji, szedłem pod prysznic na pół godziny. I po jakimś czasie te pomysły same przychodziły. W pewnym momencie się nauczyłem, że jeżeli nie ma rozwiązania, trzeba dać na luz i poczekać, bo sytuacja sama się rozwiąże albo wpadnie mi do głowy pomysł. Później, jak zacząłem się zagłębiać, okazało się, że Wahlberg z tej samej przyczyny spędza pod prysznicem 90 minut dziennie. W ogóle Mark jest bardzo, bardzo ciekawą osobą. Jeżeli macie możliwość, przejrzyjcie jego harmonogram, abstrahując od tego, że wstaje bardzo wcześnie i kładzie się bardzo wcześnie, to jak dla mnie, gdyby jego harmonogram przesunąć o powiedzmy 4 czy 5 godzin, byłby jak najbardziej ok. Ale na co chciałem zwrócić uwagę? Wstaje, po czym przeznacza 30 minut na modlitwę. Nie chodzi o to, czy jest zagorzałym katolikiem, czy wyznaje inną religię. No jest katolikiem, pochodzi z Irlandii. Natomiast dąży do tego, że poświęca 30 minut na wyciszenie się, na pewną intencję. Równie dobrze można te 30 minut poświęcić na medytację. Później 90 minut prysznic. Kolejne 60 minut kryokomora. Dlatego, że zimno stymuluje nasz układ krwionośny. A my mamy łącznie wszystkich naczyń, dorosły mężczyzna, 140 tysięcy kilometrów. Jesteśmy jednym wielkim naczyniem krwionośnym, niesamowicie powiązanym. A kryokomora, czy ekspozycja na zimno, właśnie zmusza cały system do pracy. Dwa razy dziennie siłownia, dzięki czemu się dobrze czuję. Przykład osoby, która idealnie dba o ciało, o umysł i jednocześnie o rodzinę. Dlatego, że w tym układzie dnia ma ewidentnie w kilku miejscach wyszczególniony czas dla rodziny. czas na pracę. Zwróćcie uwagę na to, bo to naprawdę są elementy, które potrafią otworzyć nam w głowie pewne, no, zapadki, po których może nam wreszcie przyjdzie coś do głowy i zrozumiemy, czemu akurat coś działa w taki, a nie inny sposób. Tak jak u mnie z tą stymulacją kreatywności. Teraz Wam pokażę kilka rzeczy, które ja na przykład u siebie staram się rozwijać w ostatnim czasie. Jest takie powiedzenie: dziel się pieniędzmi, bo dobro wraca. Kiedyś nie za bardzo to zrozumiałem, ale dzisiaj, po tym jak stosuję tą zasadę, muszę się pod tym absolutnie w 100% podpisać. Michał Szafrański założył, że część pieniędzy ze sprzedaży książki przeznaczy na pajacyka. Uważam, że był to fantastyczny pomysł, który ja po prostu skopiowałem. Uważałem, że Michał znalazł i bardzo dobrą organizację, i szczytny cel, więc czemu nie miałbym robić tego samego? Mark Faber na przykład, fantastyczny inwestor, część swoich dochodów przeznacza na budowanie szkoły w biednych regionach Tajlandii, gdzie mieszka. Rafał Zaorski, 5% z jakichś wygranych tradeów przeznacza na cele charytatywne. Dla wielu osób tego typu podejście to są bzdury, bo nie da się ich zmierzyć w żaden sposób. Ja szczerze mówiąc mam to gdzieś, bo czuję, że coś działa, a skoro coś działa, to z tego korzystam. Jednocześnie nigdy nie oczekuję, że coś tam się spełni. Czyli jeżeli, nie wiem, przeleję 200 tysięcy na pajacyka czy 500 tysięcy, to nie oczekuję, że z kolejnego projektu zejdzie mi kilka razy tyle. Może dlatego, że wiem, że to działa i nie nastawiając się na nic, nie oczekując niczego, po prostu dostaję to, co potrzebuję. Czasami na przykład tworząc jakiś projekt, zakładam odgórnie, że jeżeli zarobię na nim tyle, to X przeznaczę akurat na tego pajacyka. Nie wiem, czemu akurat w tym kierunku poszedłem. Może dlatego, że w liceum sam korzystałem z obiadu, zwłaszcza w tych ostatnich klasach, i akurat dla mnie to był mega przyjemny czas. Po pierwsze, mogłem się chwilę wcześniej urwać z lekcji z najlepszymi kumplami. Po drugie, no, to jedzenie akurat w mojej szkole było naprawdę dobre. Jednocześnie nigdy nie przeznaczę ani grosza i nie dałem grosza i nie dam nigdy grosza na pseudoleczenie raka, na cudowne leki za miliony, na szczepionki, na operacje jak najbardziej, ale nigdy na dotowanie koncernów farmaceutycznych. Kolejnym elementem, który jest ważny dla mnie, jest intuicja, jest prośba, jest podziękowanie z góry za coś, czego jeszcze nie otrzymaliście, coś, co jeszcze się nie wydarzyło. Wiele osób w tym miejscu może stwierdzić: trader odpłynął, absolutnie się z tym nie zgodzić. Ale weźcie pod uwagę to, że w zachodnim świecie uczy się nas, że najlepsze decyzje podejmuje się tylko i wyłącznie w oparciu o logiczne i wytłumaczalne przesłanki. Natomiast cała nauka zdominowana jest przez naukę dowodu. Innymi słowy, jeżeli czegoś z punktu widzenia obecnej wiedzy naukowej nie da się udowodnić, to nie istnieje. Ale to, że czegoś do tej pory jeszcze nie udowodniono, nie znaczy, że coś nie istnieje. Dowodzi tylko, że czegoś nie udowodniono. Innymi słowy, nie wyśmiewajcie rzeczy, których jeszcze nie rozumiecie, bo być może zrozumiecie je za jakiś czas, a być może one będą czymś absolutnie oczywistym za 30, za 50, czy być może za 100 lat. Intuicja jest dla mnie niesamowicie ważna i staram się z niej bardzo często korzystać. Swoją drogą kiedyś przeprowadzono właśnie badania nad intuicją. Sprawdzano rolę intuicji w różnych sytuacjach. I intuicja okazała się, że jest niezwykle skuteczna, pozwala nam podejmować bardzo dobre decyzje, jeżeli mamy chociażby częściową wiedzę na dany temat. Jeżeli mamy wiedzę, intuicja nam nie pomaga. Jest zero-jedynkowo. Natomiast jeżeli mamy częściową chociażby wiedzę, to intuicja, czyli ten podświadomy doradca, może bardzo nam pomóc w podejmowaniu prawidłowych decyzji. Najprawdopodobniej intuicja jest jakimś elementem naszego rozumu, ale działającego na poziomie podświadomym, na czymś, czego jeszcze dzisiaj po prostu nie rozumiemy. Nowak Dżokowicz jest na przykład dla mnie wzorem do naśladowania, z osobą, która ma odwagę mówić o rzeczach, które sprawiają, że niestety przez miernoty jest wyśmiewany. Nowak kiedyś stwierdził, w okresie, kiedy mu gorzej szło, że misją ludzką jest uwaga, przesłuchajcie się tego, że jego misją jest osiąganie wyższej częstotliwości poprzez odkrywanie i respektowanie swojego ducha i ciała, a za sprawą tego podniesienie wibracji planety. Musimy zrozumieć, że jesteśmy połączeni na wielu poziomach, nie tylko fizycznie. Dziokowicz w wywiadzie poinformował, że takie rzeczy jak telepatia, telekineza, intuicja są prezentem od czegoś wyższego, na przykład od Boga, co pozwala zrozumieć siłę wyższą. Połączenie z naturą pozwala na reset i przypływ energii. Ludzie żartowali z niego. Dziokowicz odleciał, zwariował i tak dalej. Tymczasem chwilę później zaczął wygrywać i nie miał w zasadzie dla siebie równych. Wygrywał z Nadalem, wygrywał z Federerem i przez jakiś czas był absolutnie numerem jeden. Więc skoro tak bardzo zdeklasował ludzi, z którymi rywalizował przez lata, to coś w tym musi być. Tymczasem przez pół roku był hejtowany przez miernoty, które ograniczają się tylko i wyłącznie do napisania artykułu. Jednocześnie mając po drugiej stronie najlepszego tenisistę na świecie, który odkrył metodę na podniesienie swoich umiejętności, zarówno fizycznych, jak i intelektualnych. Karma wraca. Takich przykładów jest mnóstwo. Dam wam jeden przykład z życia, dlatego że od wielu lat staram się naprawdę najlepiej jak mogę traktować ludzi z mojego otoczenia. Ale zrobiłem coś, czego nie powinienem robić, czego wręcz powiedziałbym się wstydzę. Sprzedawałem ileś działek, zostało mi kilka działek na koniec. Zrobiło się ogromne zamieszanie. I w pewnym momencie, dobra, stwierdziłem, sprzedam panu działkę po tyle i tyle. Po czym zadzwoniło kilka innych osób, zaczęli mi oferować większe pieniądze. Zadzwoniłem do człowieka, któremu powiedziałem, że tą działkę przytrzymam, ale powiedziałem, że musi zapłacić więcej. Po czym usłyszałem, myślałem, że jest pan osobą słowną. Mega mnie to mocno zabolało, ponieważ uderzyło to w moje wewnętrzne ego i tak dalej. Natomiast stwierdziłem, dobrze, podniesiemy o tyle. On się oczywiście zgodził, nie był z tego zadowolony. Ja jednocześnie czułem się fatalnie jako osoba, bo uważałem, że zrobiłem błąd. Uważam, że nie powinienem tak się zachować. Skoro umówiłem się na jakieś warunki, bez żadnej umowy, bez niczego, to powinienem się tego trzymać, mimo ogromnego zainteresowania i potencjalnie większych pieniędzy. Powinienem to po prostu olać. Umów się trzeba trzymać. Po pierwsze, czułem się z tym źle. Po drugie, wiedziałem, że spotka mnie za to jakaś kara czy nauczka, żeby nie zachowywał się tak w przyszłości. Może kreujemy własną przyszłość, może nie. W każdym razie zadzwoniłem do tego człowieka, obniżyliśmy cenę, nie do takiego poziomu pierwotnego, ale takiego, żebym po prostu on nie poczuł się pokrzywdzony. Sprzedałem mu tą działkę. Nie minęło 2 tygodnie, okazało się, że z dwoma działkami jest jakiś problem. Podobno warunki zabudowy są trochę inne niż pozostałe. Nagle ktoś do tego doszedł po 10 czy po 9 latach. Dla mnie jest to perfekcyjna nauczka. Jestem dzisiaj bardzo wdzięczny za tą lekcję. 2 ostatnich działek nie sprzedałem, buja się z nimi prawnik. Pewnie będę miał zablokowane na jakiś czas. Na prawnika czy na prostowanie sytuacji pewnie wydam więcej niż zarobiłbym ekstra na tamtych działkach, ale to jest dla mnie konkretny przekaz. Nie traktuj ludzi tak, jak nie chciałbyś być sama traktowany, bo karma wraca. Kolejny bardzo ważny element. Wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Podałem wam kilka osób. Ja na przykład na półce za mną mam 2 bądź 3 książki Dziokowicza. Jedną przeczytałem, drugą czytam. Jeszcze chyba mam jedną do przeczytania. Bo takich rzeczy, które wam tutaj przytoczyłem, w książkach jest mnóstwo. Tutaj mam właśnie przed sobą twarde dane, że 37% polskiego społeczeństwa przeczytało przynajmniej jedną książkę. Jedną książkę, 37%. To oznacza, że 63% nie przeczytało nawet jednej. Teraz zastanówcie się, czemu jesteśmy takim społeczeństwem, jakim jesteśmy. Jak łatwo jest nas podzielić na szczepionych, nieszczepionych, przedsiębiorców, pracowników, bogatych, biednych, w Stanach, na białych, czarnych, kolorowych i tak dalej. Tu jest właśnie problem poziomu naszej edukacji. Żydzi, którzy czytają najwięcej książek, uczą się przedsiębiorczości już w przedszkolu. Już w przedszkolu wiedzą, czym jest procent składany. Dlatego tak dobrze sobie dają radę. Nie mówię, że postępują moralnie, ale tak dobrze są w stanie manipulować innymi krajami, podczas gdy my niestety jesteśmy skazani na powiedzmy tą średniość, tak bym to nazwał. Wnioski, które mi się jeszcze raz nasuwają z tego niezwykle długiego odcinka są takie, że jeszcze raz, biedni czy bogaci, to nie jest podział według naszego statusu aktywów. Jest to nasza mentalność. Możemy mieć osób, mnóstwo z zasobnym kontem, jednocześnie gburów, którzy krzywdzą ludzi wkoło siebie, którzy kładą się spać albo z wyrzutami sumienia, albo są wściekli na cały świat. Jednocześnie możemy mieć osoby, tak jak na przykład moi dziadkowie, którzy nie byli osobami majętnymi, ale zawsze mieli odłożoną poduszkę bezpieczeństwa, żyli zgodnie z sobą, mieli mnóstwo przyjaciół wkoło siebie i to byli jak dla mnie niesamowicie majętni ludzie. Wiedzieli, co jest w życiu ważne i potrafili się na tym skupić. To tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.